Popołudnie Wnet.
Czasami zapominam, że jest prawo w Rzeczypospolitej, no ale cóż, kiedyś się nauczę. Przy telefonie Zbigniew Stefanik, politolog ze Strasburga. Dzień dobry.
Dobry wieczór, witam państwa.
Wszyscy mówią o prezydencie Francji, Emmanuelu Macronie, jako zbawcę Europy. Ostatnio tekst, który się ukazał w każdym kraju, w dużych dziennikach, w każdym kraju europejskim, w dużych, poważnych dziennikach. Ale z drugiej strony we Francji pan prezydent może mieć kłopot, bo wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka podkreśliła, że trzeba się przyjrzeć działaniom francuskiej policji w czasie protestów żółtych kamizelek.
Otóż 6 marca tego roku wysoka komisarz do spraw praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, pani Michelle Bachelet, postanowiła o podjęciu śledztwa międzynarodowego, które ma zostać przeprowadzone przez komisję wyposażoną w prerogatywy śledcze. Komisja ta ma sprawdzić kilka kwestii związanych z kryzysem nad Czekwaną. Z jednej strony mają być sprawdzone działania policyjne podczas demonstracji żółtych kamizelek, to jest od 17 listopada roku ubiegłego do właściwie do dzisiaj tak naprawdę. Chodzi o metody policyjne, chodzi o procedury, czy zostały one dotrzymane. Kolejna kwestia to kwestie związane z nadużyciem władzy, domniemanymi nadużyciem władzy, które ma być sprawdzone. Otóż nad Czekwaną obecnie odpowiednik polskiego BSW, czyli Inspekcja Generalna Policji Narodowej, prowadzi około 200 śledztw, no właśnie związanych z domniemanym nadużyciem siły, czy też władzy przez służby porządku podczas demonstracji żółtych kamizelek. Kolejne kwestie to kwestie związane z wyrokami, które zapadły nad Czekwaną od 17 listopada roku ubiegłego. Warto mieć na uwadze, iż od tego dnia we Francji zapadło około 7 tysięcy wyroków związanych z tymi demonstracjami, czyli zostali skazani uczestnicy tych manifestacji za wyczyny chuligańskie, za czyny chuligańskie, ekscesy, czy też inne wykroczenia związane z tymi demonstracjami. Komisja ma właśnie przyjrzeć się tym wyrokom, czy zostały one orzeknięte zgodnie z prawami człowieka, czy zostały dotrzymane wszelkie procedury i standardy, no, których oczekuje się od państwa należącego do ONZ. Tak więc śledztwo to właśnie się rozpoczyna i być może, iż kwestia ta zostanie tak naprawdę przedyskutowana na ogólnym forum ogólnego zgromadzenia ONZ, niewykluczone wręcz, iż sprawa ta zostanie postawiona na Radzie Bezpieczeństwa. Tak więc sprawa jest poważna i z pewnością jest to poważny kłopot polityczny dla rządzących, no, którzy szukają możliwości politycznej, aby wyjść z tego kryzysu w sytuacji, gdzie faktycznie rządzący zdają się przejmować inicjatywę polityczną. Wszystkie sondaże wskazują bowiem na to, iż rządzący odzyskują poparcie społeczne. Sondaż, który ukazał się dzisiaj, przeprowadzony przez pracownię ELAB, pokazuje, iż prezydent Francji Emmanuel Macron odzyskuje poparcie i od 10 grudnia roku ubiegłego, czyli od momentu, gdzie ogłosił on tak zwany plan antykryzysowy, zyskał on 8% poparcia społecznego. Tak więc jest to dość istotny wzrost. Jednakże wzrost ten nie jest o tyle znaczący, aby prezydent Francji mógł się zakończyć tym kryzysu, ponieważ jego poparcie sytuuje się obecnie na poziomie 31% poparcia. Tak więc no, nie jest to poparcie, które mogłoby świadczyć o tym, że prezydent Francji cieszy się poparciem większości Francuzów, jednakże faktycznie ruch żółtych kamizelek traci poparcie społeczne, prezydent Francji je odzyskuje, tak więc przejmuje on inicjatywę. Warto mieć również na uwadze, iż we Francji znowu dochodzi do podwyżek cen źródeł energii. To właśnie te podwyżki doprowadziły do tego kryzysu, jak również stały się główną przyczyną pierwszej demonstracji 17 listopada roku ubiegłego. Od początku tego roku ceny źródeł energii, ceny paliw wzrosły nad Czekwaną średnio około 8%. To jest to istotny wzrost w sytuacji, gdzie ruch żółtych kamizelek zapowiada duże demonstracje w całym kraju na 16 marca, albowiem 15 marca ma zakończyć się ogólnokrajowa debata zainicjowana przez prezydenta Francji. Żółte kamizelki chcą w ten sposób wywrzeć presję na rządzących, aby ci uwzględnili konkluzje tej debaty, albowiem konkluzje te mają zostać przekształcone w konkretne projekty ustaw, konkretne rozwiązania. Ruch żółtych kamizelek więc chce zadbać o to, aby faktycznie tak się stało. Na tym etapie wiadomo, iż odbędą się kolejne protesty w ten weekend. Mają one rozpocząć się już dzisiaj wieczorem. albowiem różu tych kamizelek, próbując jako uzyskać poparcie, jak i również mobilizację w tych demonstracjach, będzie prowadził całowykendowe protesty. Tak więc rozpoczną się one dzisiaj wieczorem, mają one potrwać do niedzieli. Odbędą one się w wszystkich większych miastach francuskich, Paryż, Lille, Bordeaux, Nantes, jak również w wszystkich bastionach żółtych kamizelek. Co istotne, należy zauważyć, iż protesty te przenoszą się coraz częściej poza Paryż, gdzie tak naprawdę są coraz liczniejsze, albowiem te manifestacje w Paryżu są kojarzone bardzo często z przemocą, z aktami przemocy i ekscesami. Tak więc coraz więcej zwolenników tego ruchu decyduje się na prowadzenie protestu poza Paryżem, co powoduje, że takie miasta jak na przykład Bordeaux czy Toulouse mają cokolwiekowe demonstracje, które przyciągają około 10 tysięcy uczestników, tak więc są to dość duże manifestacje jako takie miasta. Tak.
Zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku i tu musimy postawić trzy kropki. Zbigniew Stefanik, politolog, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za korespondencję.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Tyle Strasburg. Mamy godzinę 17:16, która właśnie wybiła. W studio już czeka kolejny gość. Ja mam jeszcze dla Państwa jedną informację. Sprawcy porwania dziecka i matki zatrzymani. Tak pisze na Twitterze Maciej Wąsik. Mamy nadzieję, że wie, co pisze. To w końcu wiceminister, zastępca koordynatora do spraw służb specjalnych. Rzeczywiście jest też w mediach. Jak potwierdza policja, porwana wczoraj 3-letnia Amelka i jej matka zostały znalezione. Kobieta i dziecko są całe i zdrowe, czyli historia, którą żyły polskie media od wczoraj, ma swój happy end dzisiaj. No i to jest dobra informacja o 17:17 w Popołudniu Wnet.
Popołudnie Wnet.
A w studio Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Wczoraj w studio była Agnieszka Ścigaj, też Kukiz 15, ale to jest tak, że Kukiz 15 jest bardzo pojemnym ruchem i ma i swoją lewicę, i centrum, i swoją prawicę. Nie powiem, kto jest kto, to już pozostawiam Państwa do myślności. Pan poseł był na Ukrainie.
Tak, był na Ukrainie. I nawet, cała Polska to widziała.
No nie, no nie cała, nie wszyscy, nie wszyscy oglądają memy, ale jeżeli ktoś ogląda zdjęcia z podpisami, to na pewno się dowiedział, że razem z panem marszałkiem Terleckim oczywiście
no
byli
tylko,
panowie.
Nie tylko, byli również inni parlamentarzyści z innych klubów, aczkolwiek rzeczywiście my z panem marszałkiem Terleckim znaleźliśmy poczesne miejsce w historii memów polskiego życia publicznego.
Z czego pan poseł jest dumny.
Znaczy, może nie posiada dumny, się ale
ze szczęścia.
Na pewno mam dobry humor, bo mam wielki dystans do siebie i śmieszą mi śmieszne rzeczy. Memy wszystkie, które widziałem, a widziałem ich naprawdę dużo i starałem się znaleźć w internecie jak najwięcej. Wszystkie były naprawdę zabawne. Gratuluję autorom pomysłów, koncepcji, naprawdę chapeau bas.
To już pewnie padło, bo swoje turnę pan poseł po mediach odbył, ale padł zarzut, że ubrano was w te kamizelki kilkadziesiąt kilometrów, 70 kilometrów od linii frontu. Na antenie Radia Wnet Paweł Bułowicz dementował to, że byliście znacznie bliżej tych miejsc, gdzie już są separatyści. Jak to wyglądało?
Możliwe. No ja nie miałem licznika kilometrów w ręku. Na pewno z jakąś odległość od tej linii demarkacyjnej. Te kamizelki zostały nam przekazane i kazano nam je założyć dla naszego bezpieczeństwa.
Albo ubrać chyba, jak ktoś się z Małopolski.
A tutaj mnie pan zaskoczył, panie redaktorze, rzeczywiście. Tak, bo ubiera się ubranie, a to się zakłada, tak, to prawda.
Nie, to piłem też do złośliwości, bo pan marszałek, to pewnie pan poseł wie na Twitterze.
Tak, na Twitterze napisał z błędem. Natomiast tak, przyodzialiśmy, nie, żeby nie było wątpliwości, hełmy.
Po małopolsku się ubiera, więc po małopolsku było dobrze. Nieważne,
Nieważne, już nie wchodźmy tak w to, kto co robił. To prawda. prawda? No i rzeczywiście musieliśmy te hełmy wszyscy założyć i kamizelki, po czym udaliśmy się do miejsca, gdzie są ostatnie patrole wojsk MSW Ukrainy, które pilnują takiego punktu quasi-granicznego, bo to nie możemy tego nazwać granicą, jest to linia demarkacyjna. Ukraina bardzo słusznie nie uznaje tego obszaru za granicę państwa, tylko powiedzmy linię oddzielającą od terenów kontrolowanych przez rosyjskich separatystów. No, byliśmy dosyć ściśle strzeżeni. Ja tutaj mogę tylko i wyłącznie pochwalić ukraińskie formacje za profesjonalizm, za wysokie morale, dobre przygotowanie i dobre uzbrojenie.
I co pan poseł zobaczył tam na miejscu?
No, zobaczyłem obraz klęski humanitarnej, to znaczy widać krajobraz po bitwie, bloki mieszkalne, domy zniszczone, zburzone, wielkie dziury w budynkach, może nie wieżowcach, ale blokach takich na polską modłę czterokondygnacyjnych, w których wielkie dziury po pociskach artyleryjskich, ostrzelane budynki, no i też ludność cywilną, która w zdecydowanej większości, przytłaczającej większości, no, składa się z osób w podeszłym wieku, osób, które już nie są w stanie przenieść się w inny rejon Ukrainy. I trzeba pamiętać, że z tego rejonu walk, nawet nie tyle dzisiaj objętych tym reżimem separatystycznym rosyjskim, co nawet z tego rejonu przygranicznego. Pamiętajmy, że te walki toczyły się, no, dzisiaj byśmy powiedzieli, bardzo głęboko w terytorium Ukrainy, dzisiaj spokojnie opanowanych i będących pod całkowitą kontrolą suwerennych władz ukraińskich. Z tamtych rejonów z racji na obawy wyemigrowało około 5 milionów Ukraińców do środkowej czy zachodniej Ukrainy, czy wręcz poza granicę Ukrainy na emigrację zarobkową, więc nastąpił olbrzymi eksodus, a sama substancja gospodarcza tego terenu została absolutnie zdewastowana. Wiemy, że żadna kopalnia w Zagłębiu Donieckim nie funkcjonuje. Cała infrastruktura przemysłowa została zdemontowana, wywieziona do Rosji. No, można powiedzieć, że ten sam obraz, który spotkał ziemie piastowskie po 1945 roku, czyli totalna grabież łącznie z demontażem linii kolejowych i wywozem w głąb Sowietów.
W zeszłym tygodniu był pan we Lwowie na nieformalnym wyjeździe, teraz na formalnym w ramach grupy parlamentarnej polsko-ukraińskiej. To jest jedna informacja, którą mam. Druga informacja, którą mam, to jest taka, że był pan posłem raczej krytycznie patrzącym na obecne działania władz Ukrainy, czy w ogóle na dialog na polsko-ukraiński dialog, także w tym wymiarze historycznym. Refleksja, brak refleksji?
Znaczy ja zauważyłem, bo jeżdżę cyklicznie na Ukrainę od powiedzmy dekady i ja zauważyłem dosyć istotne cofnięcie się z bardzo usilną promocją ideologii banderowskiej. Co mnie uderzyło podczas ubiegłotygodniowej wizyty we Lwowie. Lwów, zachodnia Ukraina, można powiedzieć epicentrum ruchu nacjonalistycznego odwołującego się do ideologii OUN-UPA. Ja naprawdę nie widziałem ani jednej flagi czerwono-czarnej we Lwowie. Tam osoby, które pewno były, stwierdziły, że to z racji może na moją wizytę wszystkie zostały schowane, ale w to wątpię. I to na pewno cieszy. To na pewno cieszy. Tak jak kiedyś na straganach czy w sklepach z pamiątkami było tego bardzo dużo. Różnej maści kubeczków z symboliką banderowską, czerwono-czarną. Tak tego jest w tej chwili mniej, ale nie zapominajmy, że no jednak rok 2019 w obwodzie lwowskim jest rokiem Stefana Bandery. Ale mimo to w tej przestrzeni publicznej nagle jakby to zniknęło. Oczywiście teraz, jak byłem na Ukrainie, widziałem momentami incydentalne te flagi czerwono-czarne, natomiast na wschodzie Ukrainy, tam w rejonie walk, absolutnie nie widziałem jakiejkolwiek symboliki banderowskiej i muszę powiedzieć, że się przyglądałem.
A na tej płaszczyźnie rozmów polityk, polityk, jak to wyglądało?
Bardzo dobrze. Mam wrażenie, że jedna i druga strona patrzy przede wszystkim na kwestie związane z bezpieczeństwem obydwu naszych państw i naszych narodów. Też nastąpiła dosyć istotna zmiana w samej mentalności klasy politycznej ukraińskiej czy społeczeństwa ukraińskiego. Jeszcze dekadę temu bardzo silne nastroje antynatowskie. Ja jeździłem na Ukrainę jeszcze jako student, potem już po studiach również jako doktorant na konferencji naukowej ze swoimi kolegami, rówieśnikami rozmawiałem, powiedzmy, ludźmi młodymi, którzy nie powinni mieć swojej świadomości skażonej tą mentalnością sowiecką czy postsowiecką, tej niechęci do Zachodu, do Paktu Północnoatlantyckiego. I wówczas nastroje były jednoznaczne. Ukraina nie powinna wstępować do NATO, NATO jest złe. Taka była mentalność. Dzisiaj jest zupełnie co innego. Dzisiaj ta optyka i jednoznaczne przebiegunowanie nastrojów wobec Rosji z neutralnie przyjaznej na skrajnie wrogą. W pełni jest to uzasadnione po tym, co Ukrainę spotkało. Naruszenie integralności terytorialnej.
W dialogu historycznym z Polską też nastąpiło. No, chyba zdaje się, cały czas jest problem, żeby wznowić ekshumację polskich pomordowanych ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
No my na to liczymy. Zrobiliśmy, moim zdaniem, dosyć duży krok. Oczywiście nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, ale jest to krok w dobrą stronę. Na pewno tutaj nie spotkaliśmy się z żadnym oporem. We wspólnej deklaracji, którą przyjął polski Sejm, polska delegacja i ukraińska delegacja na zgromadzeniu wspólnym, zaczyna się i kończy sentencją dotyczącą budowy dobrych relacji w oparciu o najtwardszy fundament prawdy, prawdy historycznej, o konieczności dialogu, poszanowania godności obydwu narodów, poszanowaniu wartości chrześcijańskich, co moim zdaniem też ma bardzo duże znaczenie, no bo mówimy cały czas o fundamentalnej sprawie dla nas Polaków, czyli kwestii chrześcijańskiego pochówku naszych pomordowanych na wschodzie. Trzeba oddać, bo trzeba być sprawiedliwym w dwóch kwestiach. Oczywiście kwestia, która cały czas nam, Polakom, leży bardzo na sercu, czyli pochówku pomordowanych w ramach ludobójstwa na Wołyniu, jest sprawą otwartą, niezamkniętą i będziemy robić wszystko, aby tę sprawę pozytywnie zakończyć, czyli pochować godnie naszych rodaków. Ale też trzeba oddać sprawiedliwość Ukrainie, że Ukraina dba bardzo o groby naszych oficerów pomordowanych w operacji katyńskiej, czyli eliminacji polskich oficerów, polskiej elity intelektualnej w 40 roku. Odwiedziliśmy cmentarz w Charkowie, który jest naprawdę zadbany, nie jest w żaden sposób zdewastowany. Władze ukraińskie dbają o tą naszą nekropolię, na której spoczywa 4300 pomordowanych polskich oficerów i za to należy również podziękować.
Strona ukraińska nie miała do pana żalu za tą poprawkę ustawy do IPN. Zresztą staje się pana autorstwo.
Który... Oczywiście ja się z tego nie wycofuję i nadal uważam, że...
Przypomnijmy, to była poprawka, którą zniósł Trybunał Konstytucyjny, która mówiła o penalizacji banderyzmu i wstawiała między komunizmem, nazizmem, także ukraiński nacjonalizm jako ideologię zakazaną w RP.
Ja się oczywiście nie zgadzam z opinią Trybunału. Uważam ją za absolutnie sprzeczną z całą doktryną i też wszystkie opinie, które były dołączone ze strony Sejmu, świadczyły za moją racją. Natomiast Trybunał postąpił zupełnie inaczej. Natomiast ja uważam, że pewna rzecz została raz na zawsze przełamana, to znaczy do tego panteonu uroczystości państwowych została na stałe wpisana data 11 lipca, czyli to apogeum ludobójstwa na ludności polskiej na Wołyniu. W ubiegłym roku odbyły się piękne uroczystości z udziałem prezesa Rady Ministrów, najważniejszych ministrów, przedstawicieli rządu, korpusu dyplomatycznego, gdzie po raz pierwszy w tak godny sposób uczczono pamięć pomordowanym. No i pamiętajmy również o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w ubiegłym roku. Żal, że ze strony ukraińskiej nie było żadnego przedstawiciela władz centralnych, który by również pokłonił się. Strona ukraińska ma w tym ewidentnie problem, ale miejmy nadzieję, że ten dialog i ewentualne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne po naszej i po stronie ukraińskiej pozwolą, aby tę sprawę raz na zawsze pozytywnie zakończyć. To znaczy, aby strona ukraińska przyznała, pomogła nam uczcić naszych pomordowanych i nie próbowała budować sprzecznej z prawdą historyczną narracji.
Kiedy patrzyło się na obchody 5. rocznicy Euromajdanu, to wydawało się, że jest prawdziwa teza, że polska prawica nie bardzo ma z kim rozmawiać na Ukrainie. Fetowany był Grzegorz Schetyna, fetowany był Donald Tusk. Nie było w zasadzie nikogo poza panią poseł Gosiewską z obozu z polskiej prawicy. Na Ukrainę eksportujemy takich polityków jak pan Balcerowicz, jak pan Nowak, jak pan Balczun. Pytanie jest, czy pan tam znalazł towarzyszy w Kijowie, żeby ktoś, kto myśli podobnie, jeśli chodzi o ideę, o spojrzenie na świat wartości, na świat geopolityki wśród ukraińskich polityków?
Ukraina jest w tej chwili w trudnej sytuacji. To znaczy, to są najważniejsze wybory w mojej ocenie w całej historii Ukrainy po uzyskaniu niepodległości w 1991 roku. To znaczy, jeśli w tej chwili siły, które reformują i próbują reformować państwo ukraińskie, które próbują nadawać temu społeczeństwu charakter i też budują społeczeństwo obywatelskie, bo to jest ta zasadnicza różnica między nami a Polakami, a naszymi sąsiadami Ukraińcami, że ta świadomość obywatelska, ta świadomość wspólnoty u nas jest niewspółmiernie wysoka, mimo że i tak mamy wiele sobie do życzenia na tle niektórych państw Europy Zachodniej, czy w ogóle świata. Natomiast tam to poczucie wspólnoty jest zdecydowanie mniejsze. Jeśli w tej chwili nastąpi impas, czy wręcz cofnięcie się z tej ścieżki i westernizacji, czyli nastawienia na integrację z światem Zachodu i reformowanie państwa w myśl tych reform prozachodnich, no to nastąpi olbrzymi kryzys w państwie ukraińskim. Pytanie, kto zostanie prezydentem i pytanie, kto wygra wybory parlamentarne. Jest trzech liderów tego wyścigu prezydenckiego. Jest rozdrobniona bardzo scena polityczna, jeszcze bardziej niż w Polsce. Mam wrażenie, że u nas ta scena polityczna raczej próbuje się konsolidować, a na Ukrainie jest proces zupełnie odwrotny.
Kiedy pan poseł już okrzepnie w polskich realiach, to się spotkamy. Może również w piątek po posiedzeniu Sejmu się dowiem, co tam piszczy w konsolidowaniu się ruchu Kukiz 15 z innymi siłami, a raczej w jego braku. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość i przyszły piątek.
To ja proponuję zaprosić Pawła Kukiza, bo on tutaj jest moim zdaniem osobą, która najwięcej może powiedzieć i wiedzieć w tej sprawie, ale może nawet kolejność odwrotna powinna być osoba, która wie i powie.
Pytanie, czy powie, to jest zupełnie inne pytanie, ale jeszcze został nam się temat dość ważny do omówienia, którego dzisiaj także nie zdążymy, ale też go państwu zajawimy, czyli skarga nadzwyczajna. Radio Wnet nie zapomina o tym mechanizmie, który miał być istotnym motywem korekcji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Chyba tym nie będzie. To może trzy słowa, panie pośle.
No wielki zawód, można powiedzieć. Ja pamiętam, jak z panem redaktorem blisko rok temu rozmawialiśmy, kiedy to zostały wprowadzone dosyć daleko idące zmiany pod wpływem nacisku Brukseli na ten mechanizm, który miał prostować krzywdzące Polaków wyroki. Nastąpiła taka, byśmy powiedzieli brutalnie, ale kastracja chemiczna tego mechanizmu. Wiemy, że tych skarg wpłynęło dosłownie kilka do Sądu Najwyższego.
Dwa tygodnie temu to było sześć.
Wiem, że na początku roku było pięć skierowanych przez samego Rzecznika Praw Obywatelskich.
Teraz jest 5-1 przez prokuraturę. Prokurator generalny, który drugi urząd, który może taką skargę skierować.
No, statystyk nie znam, jest tego bardzo mało. Natomiast w skali osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości...
Ponad 6 tysięcy wniosków złożonych, z czego 3 tysiące rozpatrzonych, 6 skierowanych. To jest stan sprzed dwóch tygodni. Sama izba, która ma to rozpatrywać, liczy 20 sędziów. Czyli pytanie, co oni będą robić?
Może przejdą w stan spoczynku.
Być może. W stan spoczynku przechodzi nasza dzisiejsza rozmowa. Dr Tomasz Rzymkowski, prawnik, poseł ruchu Kukiz 15, był gościem popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I do zobaczenia. Mamy godzinę 17.33. No to Częstochograj, żeby Tomek Wybanowski był szczęśliwy i my wszyscy również, żebyśmy byli szczęśliwi słuchając Częstochograja.